Oczyszczenie trędowatego, uzdrowienie sługi setnika, uzdrowienie teściowej Piotra to trzy cuda Jezusa opisane w 8 rozdziale Ewangelii Mateusza, o których już mówiliśmy. Jezus dokonał ich jednego dnia. Dalej od 16 wiersza 8 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: o zmierzchu przyprowadzono do Jezusa wielu obłąkanych, a On słowem ujarzmiał demony i uzdrawiał wszystkich cierpiących. W ten sposób spełniła się zapowiedź proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości i znosił nasze choroby. Ludzie przybyli do Pana Jezusa pod koniec dnia wieczorem. Zgodnie z prawem, które zakazywało wszelkiej pracy w sabat, w ten dzień nie wolno było także uzdrawiać. Można było co najwyżej stosować środki zapobiegające pogorszeniu się stanu chorego, ale nie wolno było czynić nic, co mogłoby przynieść choremu poprawę. Prawo to przewidywało, że w dzień sabatu można udzielać pomocy lekarskiej tylko w wypadku poważnego niebezpieczeństwa dla życia. Co więcej, w sabat nie wolno było dźwigać żadnych ciężarów, a za ciężar uważano przedmiot ważący więcej niż dwie wysuszone figi. Nie wolno było zatem przynosić chorej osoby z miejsca na miejsce na noszach lub na ramionach, ponieważ oznaczałoby to dźwiganie ciężaru. Oficjalnie sabat kończył się w momencie, gdy na niebie można było dojrzeć co najmniej dwie gwiazdy. W owym czasie nie posługiwano się jeszcze zegarami. Oto dlaczego tłum w Kafarnaum czekał do wieczora, żeby przyjść i prosić Jezusa o uzdrowienie. Ludzie byli pewni, że Pan Jezus nie odmówi im udzielenia pomocy, nawet późnym wieczorem. Scena ta przypominała ewangeliście Mateuszowi wypowiedź proroka Izajasza dotyczącą sługi Pana, który wziął na siebie nasze niemoce i choroby, który dźwigał nasze słabości i grzechy. To przykład dla nas. Naśladowca Chrystusa nie zaznaje spokoju, jeśli inni potrzebują pomocy i uzdrowienia. Jeśli służy innym, to sam odświeża swoje siły, wzmacnia się. Bywa, że sługa Pana zdobywa się na poświęcenie i wielki wysiłek dla bliźnich w czasie, kiedy dla siebie nie byłby w stanie już nic uczynić. Jezus pomagał wszystkim potrzebującym, nie zważając na zmęczenie. Czy jesteśmy gotowi, jako uczniowie Chrystusa, postępować podobnie? Opis cudów Jezusa wypełnia niemal cały 8 rozdział Ewangelii Mateusza. W relacji ewangelisty następuje jednak jak gdyby przerwa. Od 18 wiersza czytamy: gdy Jezus zobaczył, że wokół Niego gromadzi się tłum, kazał odpłynąć na drugą stronę jeziora. Tam podszedł do Niego pewien znawca prawa i powiedział: dokąd Ty pójdziesz, nauczycielu? Ja pójdę z Tobą. Lisy mają nory, a ptaki gniazda, odpowiedział Jezus, tylko dla Syna Człowieczego nie ma nigdzie schronienia. Inny spośród ludzi powiedział: Panie, pozwól, że najpierw zajmę się pogrzebem mojego ojca. A Jezus na to: chodź ze mną, a martwym pozostaw grzebanie umarłych. Ewangelista Mateusz umieścił ten fragment w rozdziale o cudach, ponieważ w zdarzeniu tym dopatrywał się także cudu. Oto uczony w piśmie zapragnął naśladować Jezusa. Nadał Jezusowi najwyższy znany mu tytuł, wyrażający cześć. Powiedział: nauczycielu, rabbi. Uważał Pana Jezusa za największego nauczyciela, jakiego kiedykolwiek słyszał, jakiego kiedykolwiek widział. Rzeczywiście można było uważać za cud fakt, że jakiś uczony w piśmie nadał Panu Jezusowi ten tytuł i chciał Go naśladować, chciał za Nim pójść. Jezus przecież dążył do wyeliminowania wszelkiego ciasnego legalizmu, na którym opierała się religia uczonych w piśmie. Rzeczywiście cudem był fakt, że ów uczony w piśmie dojrzał w Jezusie coś pożądanego, coś wspaniałego. Cudem było oddziaływanie osobowości Chrystusa na ludzi. Oddziaływanie jednej osobowości na drugą może nieraz doprowadzić do wspaniałych skutków. Zdarza się dość często, że ktoś poświęca się karierze naukowca pod wpływem osobowości wybitnego uczonego. Wielu ludzi nawróciło się na chrześcijaństwo, poświęciło się chrześcijańskiej służbie pod wpływem przykładu jakiegoś wiernego sługi Boga. Kazanie często określa się i definiuje jako przekazywanie prawdy za pomocą indywidualnego wpływu. Podana opowieść przedstawia właśnie wpływ osoby Jezusa na życie pewnego uczonego w Piśmie. Dzisiaj również potrzebna jest nie tylko nauka, nie tylko mówienie innym o Jezusie, ale jest potrzebne też zetknięcie się z Jezusem poprzez to, że człowiek może spotkać się z sługą Pana. Chodzi jeszcze o coś więcej. Gdy tylko uczony w Piśmie wyjawił swoje życzenie, Jezus powiedział: lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzieby głowę skłonił. Pan Jezus chce jakby powiedzieć: zanim pójdziesz za mną, zastanów się, co robisz. Zanim pójdziesz za mną, pomyśl, jaką cenę będziesz musiał za to zapłacić. Jezus nie życzył sobie, by jego naśladowcy działali pod wpływem chwilowej emocji, która szybko się zapala i również szybko gaśnie. Nie chciał mieć wokół siebie ludzi, których porywał jedynie przypływ uczucia i którzy równie szybko odpływali. Chciał mieć wokół siebie ludzi, którzy byli świadomi tego, co czynią. Mówił o wzięciu na siebie krzyża. Mówił, że trzeba go miłować bardziej niż najbliższych. Mówił, że trzeba pomagać biednym. Mówił zawsze w taki sposób: tak, wiem, że twoje serce wyrywa się do mnie, ale czy naprawdę tak bardzo mnie kochasz? W każdej sferze życia człowiek powinien brać pod uwagę realne fakty. Jeśli jakiś młody człowiek pragnie zostać uczonym, to trzeba mu powiedzieć: dobrze, ale czy jesteś przygotowany na wyrzeczenie się wielu przyjemności i prowadzenie życia bardzo pracowitego? Jeśli jakiś badacz przyrody dobiera sobie ekipę pomocników, to musi zważać na to, by byli to ludzie zahartowani, a nie tylko romantyczni marzyciele. Musi im powiedzieć: dobrze, ale czy jesteście gotowi wędrować ze mną przez śniegi i lody lub przez błota i pustynie, aż do zupełnego wyczerpania i utrudzenia? Jeśli jakiś młody chłopiec pragnie zostać lekkoatletą, to trener musi mu powiedzieć: dobrze, że masz taki zamiar, ale czy jesteś przygotowany do wyrzeczenia się wielu przyjemności, do surowej dyscypliny, co pozwoli ci osiągnąć dopiero sprawność, o jakiej marzysz? Nie chodzi tu o gaszenie entuzjazmu, ale o to, że entuzjazm nieskonfrontowany z faktami przemienia się wkrótce w szary popiół, nie w jasny płomień. Nikt nie może powiedzieć, że zawiódł się w swych oczekiwaniach, przyszedłszy do Jezusa. Jezus jest bezwzględnie uczciwy, mówi prawdę. Wyrządzamy ludziom wielką szkodę, jeśli mówimy, aby wierzyli, że chrześcijańska droga jest łatwa, przyjemna. Nie ma wspanialszej drogi od drogi Chrystusa. Nie ma też większej chwały u jej kresu, ale Jezus Chrystus nigdy nie powiedział, że jest to droga łatwa. Droga do chwały wiedzie zawsze poprzez cień krzyża. Naśladowanie Chrystusa ma swoją cenę, czasem wysoką, ale w efekcie prowadzi do wspaniałego końca, a właściwie początku wieczności. Czytaliśmy, że był jeszcze drugi człowiek, który chciał naśladować Jezusa. Powiedział, że pójdzie za Jezusem, jeśli ten pozwoli mu uprzednio pogrzebać ojca. Jezus odpowiedział: pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. Na pierwszy rzut oka wypowiedź ta brzmi brutalnie. Żydzi uważali pochowanie ojca za święty obowiązek. Kiedy umarł Jakub, Józef poprosił Faraona o pozwolenie na dokonanie pogrzebu ojca. Ojciec zobowiązał mnie przysięgą, że spełnię takie polecenie. Gdy umrę, pochowasz mnie w moim grobie, który sobie przygotowałem w kraju Kanaan. Niech mi więc teraz będzie wolno udać się tam, abym mógł pochować mego ojca, a potem wrócę. Tak prosił Józef Faraona. Czytamy o tym w ostatnim rozdziale księgi Genezis. Ze względu na fakt, że na pozór wypowiedź Pana Jezusa brzmi surowo i nieprzychylnie, należą się pewne wyjaśnienia. Zastanówmy się, jakie znaczenie miał zwrot, którym posługiwali się Żydzi, mówiąc: muszę pogrzebać ojca. Tego rodzaju wypowiedź spotyka się do dzisiaj na wschodzie. Jeden z autorów przytacza pewne zdarzenie. syryjski misjonarz zaprzyjaźnił się z inteligentnym młodym Turkiem. Doradzał mu, by po zakończeniu studiów udał się do Europy. Podróż taka stanowiłaby dopełnienie studiów, rozszerzyłaby jego horyzont myślowy. Turek odpowiedział: muszę najpierw pogrzebać ojca. Misjonarz wyraził chłopcu współczucie. Turek jednak wyjaśnił, że ojciec żyje i że użyte przez niego wyrażenie oznacza konieczność wypełnienia obowiązków względem rodziców i krewnych przed podjęciem proponowanej podróży, że może opuścić dom dopiero po śmierci ojca, może nawet po wielu latach. I zapewne tę myśl chciał wyrazić człowiek z opowieści ewangelicznej. Ja kiedyś pójdę za tobą. Stanie się to wtedy, gdy umrze mój ojciec, kiedy wolno mi będzie pójść. Odłożył decyzję pójścia za Jezusem na wiele lat. Jezus zna doskonale ludzkie serce. Wie dobrze, że jeśli człowiek nie pójdzie za nim zaraz, to nie pójdzie nigdy. Zdarza się nieraz, że czujemy pragnienie osiągnięcia jakiegoś wyższego celu. Niestety nie czynimy nic, by zrealizować to postanowienie. Jakże tragiczne skutki pociąga nieraz niewykorzystanie okazji. Chcemy zrobić coś dobrego, pozbyć się jakiejś słabości czy nałogu, powiedzieć komuś jakieś słowo współczucia, przestrogi, zachęty, ale właściwy moment mija i zamiaru swojego nigdy nie realizujemy. Nie przezwyciężamy zła, nie wypowiadamy potrzebnego słowa. Nawet najlepszy człowiek przeżywa swego rodzaju letarg, bezwład. Istnieje nawyk spychania spraw z dnia na dzień, odwlekania. Przyczyną może być lęk albo niezdecydowanie. Mija właściwy moment, a potem już nic nie da się zrobić. Jezus powiedział do owego człowieka: w tej chwili czujesz, że powinieneś opuścić otoczenie martwych ludzi. Mówisz, że chciałbyś wyjść z tego otoczenia po latach, kiedy twój ojciec umrze. Ale ja ci radzę, chodź teraz, bo inaczej nigdy ci się to nie uda. Pamiętajmy, gdy słyszymy wezwanie Jezusa, powinniśmy usłuchać od razu. Dziś, mówi Biblia, jeśli słyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie swoich serc. Następny cud dokonany przez Jezusa, opisany w 8 rozdziale Ewangelii Mateusza, to wydarzenie naprawdę niezwykłe. Czytamy od wiersza 23. Potem Jezus wsiadł do łodzi, Jego uczniowie też z Nim popłynęli. Wtem na jeziorze zerwała się gwałtowna burza i fale zalewały łódź. On tymczasem spał. Rzucili się więc uczniowie do Niego i obudzili Go. Panie, ratuj, giniemy. A On na to: dlaczego się boicie, ludzie słabej wiary? Potem wstał, ujarzmił wiatr i fale. Zapanowała cisza. Ludzie pytali ze zdumieniem: kim On jest, że nawet wichry i fale Go słuchają? Spójrzmy na tę niezwykłą scenę. Jezioro Galilejskie. Nie jest to wielkie jezioro. Rozciąga się z północy na południe na odległość 13 mil, a więc niespełna 20 kilometrów, a ze wschodu na zachód na odległość 8 mil, czyli około 12-13 kilometrów w najszerszym miejscu. Dolina Jordanu tworzy tu głęboką rozpadlinę. Jezioro stanowi jej część. Znajduje się na głębokości 680 stóp poniżej powierzchni morza. Dzięki temu klimat jest tu ciepły i łagodny. Ale istnieją też pewne anomalia. Po zachodniej stronie znajdują się góry z dolinami i przełęczami. Jeśli powieje zimny wiatr zachodni, wtedy doliny te i przełęcze spełniają rolę jakby gigantycznych przewodów wentylacyjnych. Wiatr przeciska się przez nie z niesłychaną siłą i uderza z wielką gwałtownością w powierzchnię jeziora. W tym czasie fale mogą dochodzić do 2-3 metrów wysokości. Stanowi to niebezpieczeństwo dla łodzi w czasie długiej, bo trwającej przeciętnie około 2 godzin przeprawie ze wschodu na zachód lub odwrotnie. Pewien naukowiec, który spędził wiele lat w Galilei, opisał pewne zdarzenie. W czasie burzy wiatry wieją jakby ze wszystkich kierunków, uderzając i burząc wodę. Grupa turystów stała na brzegu jeziora, pisze ów naukowiec. Obserwowano gładką powierzchnię wody. Wyrażono opinię na temat małego rozmiaru jeziora. Powątpiewano, czy ewangeliczny opis burzy odpowiada prawdzie. Nagle uderzył wiatr. W ciągu 20 minut jezioro pokryło się białymi, wysokimi bałwanami. Wielkie fale uderzały w brzeg. Turyści musieli ratować się szybką ucieczką, chociaż znajdowali się w odległości kilkudziesięciu metrów od brzegu. Nie upłynęło pół godziny, a chmury zakryły słońce. Na jeziorze rozszalała się burza. Właśnie taka sytuacja zaistniała, gdy Jezus i uczniowie byli na jeziorze. Opis burzy w języku greckim jest bardzo żywy. Sztorm określono tu wyrazem seismos. Tym słowem określa się trzęsienie ziemi. Fale były tak wysokie, że zalewały łódź. To znaczy grzbiety fal znajdowały się wysoko nad łodzią. Jezus spał. Czytając tę relację Ewangelii Mateusza i porównując ją z relacją ewangelisty Marka, dowiadujemy się, że przed przeprawą Jezus nauczał z łodzi. Niewątpliwie więc był teraz bardzo wyczerpany, zmęczony. W momencie trwogi uczniowie obudzili jednak mistrza. I Jezus po prostu uciszył burzę. Zdumieni ludzie pytali, kim on jest, że słuchają go nawet wichry i fale. Wydarzenie opisane przez ewangelistę Mateusza, a także przez Marka i Łukasza, miało miejsce około 28 roku naszej ery. Musimy w pełni sobie uświadomić, że nie jest to legenda. Jest to opis autentycznego wydarzenia. Jezus w sposób ponadnaturalny uciszył burzę na Jeziorze Galilejskim. Było to zjawisko wspaniałe, zjawisko cudowne. Jednak gdyby ten cud polegał tylko na tym i miał tylko to znaczenie, że Pan Jezus, chodząc po ziemi, miał moc panowania nad żywiołami przyrody, to nie miałby dzisiaj dla nas wielkiego znaczenia. Sens tej opowieści polega na tym, że Jezus uciszył nie tylko burzę w Galilei, ale że w ogóle tam, gdzie On jest, zawsze cichną wszelkie burze życia. Znaczy to, że w obecności Jezusa uciszają się największe huragany, że w Jego obecności odczuwamy spokój, chociaż dookoła szaleją wiatry, czy w dosłownym sensie, czy w przenośni. Jeśli przeszywa nas chłód smutku, to obecność Jezusa zapewnia nam spokój i pociechę. Jeśli wieją palące wichry namiętności, to obecność Jezusa zapewnia pokój i bezpieczeństwo. Jeśli miota nami burza zwątpienia, to szukamy oparcia w wierze w Jezusa Chrystusa. Przypominamy sobie, kim On jest i przypominamy sobie, że jest On stale obecny u naszego boku. W wypadku każdej burzy, która wstrząsa naszym sercem, pokój znajdujemy w Jezusie Chrystusie. Słowa znanej pieśni mówią: choć spieniona fala, kiedy wicher dmie, miłość Jezusowa mocno trzyma mnie.